AfD zdobywa blisko 44% głosów w Saksonii-Anhalt. Czy Berlin traci kontrolę nad swoim krajem?
Stanowisko AfD na przykład w zakresie próby blokowania procesu federalizacji Unii Europejskiej, no to jest coś, co należy wykorzystać.
Tylko że jak ten stolik wywrócał, to na ten stolik mogą wjechać ruskie czołgi.
No to jak już Państwo usłyszeli, oczywiście będzie o tym, jak polscy politycy zareagowali na te wyniki, a także co w naszym politycznym ogródku się dzieje, to wszystko zrelacjonuje za chwilę Klaudia Kowalczyk. Tak, tak, Klaudiusz odpoczywa po weekendowym rajdzie, pewnie niektórzy z Państwa także. A po 16.30 przeniesiemy się do sklepów, ale nie po to, żeby zrobić zakupy, choć przy okazji właściwie czemu nie. Sprawdzimy jednak, co najbardziej działa nam tam na nerwy.
92% wskazuje sytuacje, które przeszkadzają podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Najczęściej są to bardzo podstawowe problemy organizacyjne. Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytują 31% konsumentów.
No tak, palety i kartony blokujące alejki, kolejki do kas, a może cena, która na półce wygląda zupełnie inaczej niż kilka minut później na paragonie. Olga Bobienko ma listę naszych zakupowych irytacji, a Państwo oczywiście mogą dokładać własne, pisząc lub dzieląc się z nami słowem mówionym. A po godzinie 17 temat znacznie poważniejszy. Wiemy, że badania profilaktyczne mogą utrudniać zdrowie, a czasem nawet ratować życie. Wiemy, gdzie się zgłosić. Często nawet nie musimy długo czekać. A mimo to nie idziemy. Dlaczego?
W porównaniu z kobietami, które dość regularnie robią badania, mężczyźni do niedawna jeszcze aż tak często nie korzystali z porad lekarzy, uznając to za wstydliwe.
No to pytanie, boimy się samego badania, czy może tego, co możemy się z tego badania dowiedzieć? O tym także opowie nam Olga Bobienko, a później połączymy się z doktorem Pawłem Grzesiowskim, głównym inspektorem sanitarnym, a zapytam pana doktora, kogo najtrudniej namówić do profilaktyki i co naprawdę sprawia, że tak skutecznie jej unikamy. A po godzinie 18 będziemy słuchać miasta. Choć może właściwie problem polega na tym, że czasem słyszymy je aż za dobrze?
Koleżanka żali się, że praktycznie co wieczór nie jest w stanie ani otworzyć okna.
Można po prostu zawału dostać w ciągu dnia, jak się, nie wiem, wraca z zakupów, bo właśnie ktoś odkręcił silnik.
Ogólnoustrojowe choroby, które są skutkiem przewlekłego hałasu prowadzącego do zmęczenia układu nerwowego, do zaburzeń hormonalnych, do wzrostu ciśnienia.
Samochody, tramwaje, kluby, remonty, ogródki, sąsiedzi. Gdzie kończy się normalny miejski gwar, a zaczyna hałas, którego nie powinniśmy już akceptować. Najpierw wybrzmi relacja Kacpra Badury, a później rozmowa z Filipem Pietrzakiem z Miasto jest nasze. O tym, czy z miejskim hałasem naprawdę da się skutecznie walczyć. Na tę rozmowę oczywiście zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej, jak co poniedziałek. No i przypominam, 224-280-280, popołudnie małpa, Nowy Świat Online. Left Lane Cruiser i 13 minut po godzinie 16, jeżeli chodzi o wieści. Co się będzie działo po przebiegu meczu, to będzie informował nas pan Bartłomiej. Także mogę spokojnie skupić się na prowadzeniu programu. Panie Bartłomieju, bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście serdecznie pana pozdrawiam. Proszę ostrożnie jechać, bo pan Bartłomiej w nasłuchu samochodowym przynajmniej tak napisał. No tak, bo to taka pora, kiedy niektórzy z państwa wyszli z pracy i właśnie wracają do domu. W 14 minut po godzinie 6, a my zaczynamy od politycznego trzęsienia ziemi w Niemczech, bo znamy już wyniki wyborów do parlamentu Saksonii-Anhalt i jest to wynik, który niewątpliwie przejdzie do historii. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec, czyli AfD, dosłownie zmiażdżyła konkurencję, zdobywając blisko 44% głosów. To ponad dwukrotny wzrost poparcia w porównaniu z poprzednimi wyborami. Tradycyjne partie notują drastyczne spadki. Rządząca chadecja z CDU uzyskała zaledwie 17%, a socjaldemokraci z SPD nie dobili nawet do 10%. W kuluarach mówi się o historycznym sukcesie populizmu, a wyniki zza naszej zachodniej granicy wywołały już lawinę komentarzy w Warszawie. No to teraz pytanie, jakie to komentarze? I to pytanie kieruję do Klaudii Kowalczyk, która mam nadzieję jest już razem z nami.
Dzień dobry.
Cześć Klaudio, dzień dobry. Żyjesz?
Guten Tag.
No tak, guten Tag. Siłą rzeczy będziemy zaczynać od Niemiec, a właściwie od tego sygnału, który chyba płynie dla całej Europy. Ale powiedz, jak weekend? Wszystko w porządku?
Pomidor.
Rozumiem, że nogi bolą od pedałowania.
Wiesz co, ja nie jeżdżę na rowerze, to jest ten problem, że podejrzewam, że jestem bardziej w sekcji rozrywkowo-artystycznej, co zresztą udowodnię państwu na samym końcu dzisiejszego wejścia.
Już się boję.
Ale tak, to był wyjątkowo intensywny weekend. Jutro jeszcze rano pewne powidoki państwu przedstawię, a jeśli chodzi o mecz, który się obecnie odbywa i ten, który się zacznie o 18, i ten, który zacznie się potem po 20.
To też zrelacjonujesz w poranku?
To ja też zrelacjonuję i słyszymy się o 8:30, także proszę państwa, nie ma wolnego, trzeba... No więc wracając do AfD, Alternative für Deutschland, no te wybory nie wiem, czy mogą nam się odbić taką polityczną czkawką, jak ja sobie tutaj zapisałam w cytacie, który podłapałam od jednego z komentatorów, no bo to jest tak, że i tak i nie. Bo to może być z jednej strony niebezpieczny precedens, bo przecież wkrótce i u nas są wybory, wybory ogólnokrajowe, wybory parlamentarne. Także mamy wybory lokalne przedterminowe. Te pewne partie populistyczne będą chciały się tutaj zaprezentować, choć nie jest to łatwe. Pozdrawiam Kraków. Natomiast te wybory, nie stawiałabym tutaj aż tak mocnej tezy, że tu się dzieje historia na naszych oczach. Bo Saksonia jest wyjątkowo specyficznym landem i te liczby oczywiście mogą robić wrażenie, o których powiedziałaś, nie deprecjonuję tego, natomiast Saksonia znacznie odstaje od innych niemieckich krajów związkowych. A to dlaczego? Bo mamy dramatycznie starzejące się społeczeństwo, mamy brak rąk do pracy, załamanie gospodarki, systemu edukacji, no prawie 30% ludności w tymże landzie ma ponad 65 lat. To nie są przelewki. I to jest też to, co czeka Polska. Więc na te Saksonie możemy tutaj zerkać, a bardziej nasi rządzący, by podpatrywać, jak ten problem rozwiązać i jak później nie dać się populistom. Choć podpatrywanie... Nie wiem, czy idzie nam dobrze tak w historię patrząc. No, z politologicznego punktu widzenia i użyję tutaj swojej wiedzy z wielu lat studiów, to jest nic dziwnego, że wyborcy szukają pocieszenia w ramionach populistów. Dziwnym by było, gdyby tego nie robili. Ale nadmienię, że w Saksonii też nastroje nie są najlepsze, bo w ostatnim czasie tam służby odnalazły 21 urządzeń wybuchowych. Rozbroiły te urządzenia. Z czym to może się wiązać, to już pozostaje. Zostawiam oczywiście służbom do rozwiązania, ale możemy domyślać się, o co chodzi, bo Saksonia jest tym landem przygranicznym, graniczącym z Dolnym Śląskiem. I tak, za 2 tygodnie mamy wybory do parlamentów krajowych w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim i w Berlinie. Jak myślisz, czy tam AfD będzie rządziło? No nie.
No też nie. Mi się tak wydaje, ale...
To są zupełnie inne landy. No i właśnie ta specyfika Niemiec, ich i złożoności, też złożonej historii tutaj jest kluczem do zrozumienia, co w zasadzie tam się wydarzyło. A ja zwrócę jeszcze uwagę na jeden element. Sojusz Sary Wagenknecht przekroczył próg wyborczy. Jeszcze wczoraj wieczorem myśleliśmy, że do tego nie dojdzie, ale udało się 5% z haczykiem ta... Pani polityczka ma na koncie. Nie wiem, jak ją określić, ponieważ ten program wyborczy nie jest tak jednoznaczny. Jest określana jako skrajnie lewicowa, wręcz lewacka. Natomiast w tym ugrupowaniu w BSW mamy i eurosceptyzm, i prorosyjskość, ale ochronę państwa dobrobytu, wzrost świadczeń społecznych, ale także walkę z migrantami. Bardzo skomplikowany jest ten kociołek z poglądami pani Sary. No i oczywiście dwa prorosyjskie ugrupowania teraz mogą stworzyć rząd w Saksonii.
Właśnie, bo obie partie uderzają w podobne tony antyimigranckie, antyukraińskie.
Myślisz? No ale się różnią właśnie, bo ta ochrona państwa dobrobytu czy wzrostu świadczeń społecznych, jeśli o to chodzi. Oczywiście jest to ważniejsze na poziomie centralnym w państwie, ale landy też mają swoje do powiedzenia. I czy tutaj uda im się dogadać? Ale no, właśnie, może sobie znaleźć innych sojuszników. Na to musimy jeszcze poczekać. Wróćmy do tego, taki mały wykład Państwu przygotowałam. Przepraszam z góry, natomiast więcej o tym będą mogli Państwo posłuchać w audycji międzynarodowej, gdzie także taki przegląd zamierzam przygotować. A my skupimy się na tym, jak w Polsce jest odbierany ten wynik AfD, bo to AfD... Może nie to, że budzi przerażenie, bo nie u wszystkich, ale jednak strona tak zwanej koalicji demokratycznej, koalicji rządzącej plus partie pozarządowe, no budzi jednak przerażenie. To jak jest odbierany ten wynik? Michał Woś, Prawo i Sprawiedliwość. Posłuchajmy.
Patrząc z perspektywy interesu Polski, oczywiście stanowisko AfD na przykład w zakresie próby blokowania procesu federalizacji Unii Europejskiej, no to jest coś, co należy wykorzystać z perspektywy interesu Polski. Nie pozwoli Donaldowi Tuskowi na to, żeby ten proces federalizacji też przeprowadzić i zyskiwał tu jakieś poparcie Polaków. Różne wypowiedzi, nie tylko strony Rosji, tam są wypowiedzi niektórych polityków wprost rewizjonistyczne w stosunku do nawet terytorium Rzeczypospolitej, więc to jest absolutnie nieakceptowalne, myślę, że dla każdego polskiego patrioty.
No więc widzisz, nie tylko strona koalicyjna obawia się tego, co no właśnie, może się wydarzyć za naszą zachodnią granicą, ale i Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości widzi tutaj pewne zagrożenia. Natomiast wspomniałam o tych wyborach parlamentarnych w Polsce i nie bez przyczyny, bo jak wskazuje Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego, kroki, by nie dopuścić do tego scenariusza saksońskiego, trzeba podjąć już teraz. Posłuchajmy.
Zatrzymaliśmy pewne działania w sektorze chociażby środowiska, klimatu na rzecz rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Mamy świadomość tego, że musimy w trudnych czasach, jakich żyjemy, sformatować pewne polityki Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że trzeba ją wywracać do góry nogami, bo wspólnota podzielona jest łatwym celem. To jest podstawa każdego podręcznika do prowadzenia wojen. No, najprościej jak się da, to mówię. Więc trzeba zmieniać swoje cele, trzeba dostosowywać się do danej sytuacji, pewne działania ograniczać, ale nie wywracać stolik. Oni chcą wywrócić stolik, tylko że jak ten stolik wywrócą, to na ten stolik mogą wjechać ruskie czołgi.
I tutaj mam wrażenie, że ta część koalicji ma problem ze zrozumieniem, co się wydarzyło w Niemczech, bo ci wyborcy chcieli wywrócenia tego stolika, przynajmniej metaforycznie, bo pytanie, co się zmieni, jeśli faktycznie AfD dojdzie do władzy i czy będzie to tak wiele, jak oni myślą, bo załóżmy, że Konfederacja dochodzi do władzy, czy faktycznie jest w stanie przeprowadzić wszystkie swoje reformy, czy wewnętrznie nie będzie też tam podziałów. Polityka jest skomplikowana, jak się dostaje tę władzę do ręki. No to sam premier Donald Tusk się zorientował, że to nie jest już tak, jak było w roku 2007 na przykład. Nie jest tak łatwo w tym świecie postpolityki rządzić.
No to tutaj pełna racja, Klaudio, przy czym AfD, wiadomo, no, mówi o ograniczeniu wsparcia dla Ukrainy, zniesieniu sankcji wobec Rosji. No To nie sposób tego nie zauważyć.
Dużo bardziej skomplikowana układanka, jeśli chodzi o Niemcy, ich system polityczny, więc tak, to jest pierwszy krok, to zauważyliśmy. Natomiast do przejścia krok dalej trzeba jeszcze nieco więcej. A jeszcze jeden cytat, jeśli pozwolisz, na temat Niemiec i przejdźmy dalej. Cytat z premiera Donalda Tuska, który odpowiedział tak zbiorowo politykom opcji cieszącej się, tak, mamy taką w Polsce opcję cieszącą się, na przykład pan Jacek Wilk, niedoszły europoseł, czy był europoseł Zdzisław Krasnodębski, oni rzeczywiście ze strony prawicowej atakowali i mówili, że no w sumie jest okej. Okay. Cytat z premiera. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS. No i tak na ten wpis zareagował eurodeputowany AfD Tomasz Frelich, jak państwo mogą się domyśleć, Polak z pochodzenia, i nawiązał do popularnego sloganu Herr Tusk, zjedz Snickersa. Poważna polityka, jak państwo widzą, jest. Tak jest. To, tak.
Mogę westchnąć jedynie. Mm-hmm.
Tylko sondaże są bezlitosne. Nawiążę do tego, co powiedział pan Stefaniak, bo najnowszy przeprowadzony do Super Ekspresu sondaż pokazuje, że te kroki poczyniane przez Koalicję Obywatelską faktycznie dają jej pewne umocnienie, nie PSL-owi, nie, bo PSL w tym sondażu akurat nie wszedł do Sejmu, bo koalicja jest na pierwszym miejscu, stabilne 33% poparcia, ale PiS, obie konfederacje, Rozwój Plus mają łącznie 48,9% poparcia, bo taki wynik, jak możesz sobie policzyć, oznaczałby wygraną, spokojną, szerokiego bloku prawicowego i możliwość utworzenia rządu. A może taka gra się toczy, szachy 5D na ogromny prawicowy rząd? To się okaże. Natomiast dzieje się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, bo tam były komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, stawił się, ale niewiele mówił, przynajmniej dziennikarzom. Posłuchajmy.
Panie komendancie, dlaczego pan nie sprawdził tych granatników?
Bardzo przepraszam, chciałem przejść, jestem na 10.
Był pan komendantem głównym policji. Dlaczego nie sprawdził pan, czy te granatniki są zabezpieczone?
Muszę być punktualny, bardzo państwa przepraszam.
Przyzna się pan do zarzutów, czy nie?
Czy będzie pan zeznawał? Jak pan wytłumaczy?
Proces toczy się w sprawie incydentu z grudnia roku 22. Cofnijmy się więc 4 lata. Ojej, jak ten czas szybko leci. No bo pamiętasz, wtedy było boom.
Wszyscy pamiętamy. Nie mogliśmy uwierzyć w to, czy to się naprawdę wydarzyło, a już później, jak się dowiedzieliśmy za sprawą, kogo się to wydarzyło, no to tym bardziej zaskoczenie było jeszcze
większe. Miał być boomboxa, okazał się to granatnik. Sprawa dotyczy przewiezionej z Ukrainy broni, która według zapewnień tamtejszych służb miała być jedynie szkodliwą pamiątką z użytym głośnikiem. Jednak ekspertyzy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia wykazały, że to był pełni sprawny granatnik ustawiony w bojowym trybie burząco-odłamkowym i odbezpieczony w gabinecie generała. W efekcie doszło do eksplozji, która doprowadziła do zniszczeń w budynku Komendy Głównej Policji, no i oczywiście do lekkich obrażeń zgromadzonej tam gawiedzi. Jej, to były piękne czasy.
Ale powiedz, Klaudia, bo mnie się wiesz, proces utajniono, a teraz pytanie, czy to pomoże panu generałowi uniknąć jeszcze większej wizerunkowej katastrofy, czy wręcz przeciwnie, podsyci tylko plotki o tym, co tak naprawdę wydarzyło się na Puławskiej i czego my jeszcze nie wiemy o tej sprawie.
Ja bym chętnie posłuchała w ogóle, co się naprawdę tam wydarzyło, jakie są tłumaczenia i czy naprawdę komendant główny policji, komendant generał nie odróżnił granatnika od głośnika. To mnie najbardziej zastanawia i bardzo chciałem zobaczyć. Natomiast pamiętaj, że nie muszę cię tego uczyć, ale każdy wyrok jest jawny.
To prawda, oczywiście.
Więc dowiemy się, co na ten temat sądzi sąd.
Ale wiesz, kiedy się dowiemy, jak on się dopiero ten proces zaczyna?
Myślę, że zdążę jeszcze przed emeryturą.
O, to na pewno.
No właśnie. Także mam nadzieję, że państwu będę mogła jeszcze o tym opowiedzieć, ale sytuację, która dzieje
jedno
się
jedno zastrzeżenie
przez
zrobię. Mogę? Mm-hmm. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy i sprawa zostanie, po stronie prokuratora to już by mogła być umorzona, ale właściwie to zdanie prokurator na każdym etapie procesu sądowego może zmienić, więc kto to wie, czy faktycznie się to zakończy wyrokiem.
Tak, no wyrok, ja myślę, że wyrok zapadnie, natomiast nie będzie to możliwe rażący wyrok, bo tutaj ten czyn, za które, bo tam tak komendant odpowiada za między innymi nielegalne posiadanie broni wojskowej, przemycenie jej przez granicę bez zgłoszenia i sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, no to ten pierwszy czyn związany z przewiezieniem jest zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a ten drugi, jeśli chodzi o bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, do 5 lat.
Fakt, że grozi mu do 8 lat.
Tak, łącznie do 8 lat, a minimum to 6 miesięcy, więc można tutaj też odstąpić od wymierzenia kary ze względu na, no właśnie, sąd może znaleźć tutaj łagodzące czynniki, tak? Tak to może określić, więc jeśli sąd będzie chciał, to oczywiście generał nie odpowie za to. Pytanie, jaka będzie władza, pytanie właśnie, jak my jako obywatele będziemy też tutaj naciskali i my jako media, jak będziemy pytali o to, co się dzieje. Bo tak jak mówię, jakim cudem generał policji nie był w stanie odróżnić granatnika od głośnika? To prosta sprawa. A komentował dzisiaj zresztą marszałek Włodzimierz Czarzasty i też cofając się o te 4 lata, trochę nie dowierzał po prostu w to, co się wydarzyło. Posłuchajmy.
Ale czy ja wyglądam na człowieka, który przyjąłby granatnik i bawiłby się na prezydium Sejmu granatnikiem wobec swoich przyjaciół i znajomych? Przecież są granice jakiegoś absurdu. Znacie jakiegoś poważnego polityka albo poważnego, nie wiem, generała, poważnego przywódcę jakiejś formacji, który się bawi w swoim gabinecie granatnikiem? No tylko tyle można powiedzieć.
No właśnie. Chciałam właśnie, żeby to wybrzmiało, że nie wiem, czy ta sytuacja jest do powtórzenia w Polsce.
Oby nie, szczerze mówiąc.
No, mam nadzieję, patrząc na kanwę właśnie zakończonej już kariery generała Szymczyka, przecież mógłby jeszcze trochę na stanowisku wytrwać. A jednak kariera została przedwcześnie zakończona.
Brutalnie przerwana. Nawet tak bym użyła tego takiego sformułowania.
Strzałem z głośnika.
No, dokładnie. Mhm.
Przejdźmy do ostatniego segmentu dzisiejszego naszego spotkania, jeśli pozwolisz. Maciej Berek został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. To już jakiś czas i jeszcze jakiś czas, to już jakiś czas będziemy o tym mówić, bo ten serial, proszę Państwa, się dopiero zaczyna. Ja to tak lubię. Lubię te piosenki, które już słyszałam. A tę piosenkę słyszałam już kilkukrotnie w ciągu współrządów prezydenta Nawrockiego i premiera Tuska, kiedy to Sejm przegłosowuje kandydaturę akurat w tym przypadku byłego ministra z rządu Donalda Tuska. No, a szef gabinetu prezydenta czy szef kancelarii mówią, że no wiecie, zaprzysiężenie to nie jest przesądzone, a tutaj trwają takie analizy prawne i my przygotowujemy dokumenty, urzędnicy wskazują na nieprawidłowości, wątpliwości, a w zasadzie to jest autonomiczna decyzja prezydenta Nawrockiego. No i z tą nominacją to proszę się powstrzymać. No ale w Sprawiedliwość oraz w Prawo, nie mylić odwrotnie, nie w Prawo i Sprawiedliwość, wierzy wybrany sędzia. Nie wiem, jak to określać. Sędzia nominat?
No, to jest dobre pytanie, bo właściwie jeszcze przysięgi nie złożył i no wszystko właśnie przed nami. 15-16 września, tak? Dobrze. Właściwie tak. W tym momencie się kończy kadencja sędziemu, w którego miejsce wchodzi, no właśnie, sędzia chyba, nie? Już Maciej Berek.
No, albo i nie sędzia. No w każdym razie Maciej Berek, posłuchajmy.
Tak samo jak w sprawie pozostałych 4 sędziów, którzy powinni byli być zaproszeni do prezydenta, nie zostali zaproszeni do prezydenta. Przepisy się w tej sprawie nie zmieniły. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Kropka. Tak brzmi przepis Konstytucji. Pozostałe przepisy ustawowe określają pewne obowiązki ze strony sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Te przepisy też się nie zmieniły. Będę patrzył każdego dnia na to, jak wygląda ta sytuacja.
No, czyli sędzia.
Może i sędzia, ale czy prezydent Nawrocki też by tak powiedział?
No, prezydent Nawrocki chyba może tylko uniemożliwić wykonywanie obowiązków sędziemu.
No właśnie, a to będzie trudne, bo sam prezydent przecież nie stanie w drzwiach rejtanem i nie będzie pilnował Trybunału, tylko możliwe, że się nie dogadają, albo będą próbowali się dogadać właśnie i przygotować coś w zamian. Czekamy na to rozstrzygnięcie, a panu Berkowi, panu sędziemu Berkowi, użyjmy tej nomenklatury, marszałek Czarzasty poleca zaglądać w sprawie rozstrzygnięcia raczej w prognozę pogody niż w akta prawne. Posłuchajmy.
Myślę, że jeżeli chodzi o pana prezydenta Nawrockiego, nie można się po nim, można po nim się wszystkiego spodziewać. Tego, że go zatwierdzi i tego, że go nie zatwierdzi. Myślę, że to zależy, proszę państwa, od temperatury, od opadów deszczu, to może zależeć od zmiany klimatycznej, to może zależeć od nastroju, to może również zależeć od tego, jakiej piosenki wysłucha, bo wiem, że jest zwolennikiem różnej muzyki. Myślę, że to są takie merytoryczne historie, które wpływają na decyzję pana prezydenta.
Ale chyba marszałek Czarzasty się trochę rozpędził tutaj, bo prezydent niczego nie zatwierdza. Nowo wybrany sędzia ma złożyć przysięgę przed prezydentem, a prezydent
wobec
ma mu to
niego, tak,
umożliwić. I to właściwie jest cała rola prezydenta.
Dokładnie. Ale nie chyba ma takiej woli w tym momencie, bo pogoda, choć dobra, to wieje.
No wiesz, gdyby był inny prezes Trybunału Konstytucyjnego, to pewnie byśmy na ten temat w ogóle nie rozmawiały.
A gdyby był inny prezydent, a gdyby był inny premier? Nie ma co gdybać. Mamy rzecz, że tak powiem, stan faktyczny jest zastany. I musimy, i my, jako osoby obserwujące i kontrolujące tę rzeczywistość, się do niej przyzwyczaić. Choć łatwo nie jest. Decydenci nam zdecydowanie tego nie ułatwiają. No na koniec mam coś dla solenizanta, bo wiesz, ciężko było dzisiaj wyłuskać jakiś temat polityczny, bo trwa świętowanie w Sejmie.
Naprawdę?
50. urodziny obchodził Szymon Hołownia. Wobec tego jego drzwi jego gabinetu się nie zamykały. Chodziły jak taka klapka w tej, albo w takim salonie na Dzikim Zachodzie. Było tylko takie pum, 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 pum. A to właśnie marszałek Czarzasty na kawce był, mówił o tym. A to pan Bogucki z prezentem wpadł, też o tym mówił otwarcie, bo to tak ekumenicznie. No to ja z życzeniami, a raczej piosenką wyciągam Perłę z Lamusa. Posłuchajmy.
Ja, prowadź nas ku lepszemu przyszły czas, gdy bierzemy prezydenta i młodego, i mądrego, znającego całą Polskę i problemy ludu jego. On szanuje każdego rodaka, bo to twardy podlasianin, Szymon godny i rozsądny, cały kraj nas uszczęśliwi.
O kochana, grube bity i polityczne żniwa na całego.
No tak, tak wyszło.
Dziękuję ci bardzo za dzisiejszą opowieść. Zostawiam państwa z tym akcentem muzycznym, właściwie prezentem od Klaudii. Nie tylko dla Szymona Hołowni, ale także dla państwa.
Dla wszystkich, którzy czują się, którzy nie obchodzą dzisiaj 50. urodzin, także dla tych, którzy obchodzą, dla tych, którzy chcą, a pani Ela pyta tutaj mnie, to pozwolę sobie odpowiedzieć, czemu dziada Adama Mickiewicza napisał Mickiewicz, a na przykład nie Słowacki. Nie wiem, nie mam na to dowodów.
A chciałam ci to zacytować, to dziękuję bardzo, że też zaglądasz do naszej grupy patronackiej.
Nie mamy dowodów na to, że Mickiewicz napisał dziady. Może to napisał Słowacki, a tak dla żartu się zamienili.
Ostatnio widziałam taką ciekawą sondę, sejmową sądę, jak się domyślasz, kto napisał tekst Mazurka Dąbrowskiego. No, tutaj politycy to dopiero mieli egzamin. Jak nie widziałeś, to koniecznie obejrzyj. Państwu też polecam.
Próbuję sobie przypomnieć imię Wybickiego.
Próbuj w takim razie.
No wiem, że Wybicki. Tak, tak, tak. Ale jak najlepszym testem dla polityków jest, to tak tylko szybko napomnę, że kiedy trzeba na przykład na meczu piłkarskim zaśpiewać wszystkie zwrotki hymnu, a przynajmniej dwie, a może i trzecią czasami, no to się okazuje, że przy drugiej jest zadyszka. Przy drugiej już jest zadyszka.
No drugą to jeszcze znają, wiesz, ale jak trzecią trzeba rozpocząć, to wtedy jest problem. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji, ale mogę się mylić. Może nie wszystko widzę, wiesz. A może nie czytam z ruchu ust.
Najwidoczniej. Trzeba zapytać osoby, które potrafią. Dobrze, kończmy. Dziękuję.
Klaudia Kowalczyk, bardzo ci dziękuję za dziś. 16.37 na naszym zegarze. No to my szybciutko pędzimy w stronę prognozy pogody. Mam nadzieję, że z uszami państwa wszystko w porządku. Dzięki, Klaudia. Dobrego popołudnia.
Dobrego popołudnia.